Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Gil, historyk, politolog, Katedra Studiów Wschodnich, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, Platforma Obywatelska ma w tym tygodniu złożyć w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu. PO tłumaczy, że ma to związek z aktywnością premier Beaty Szydło i szefa MSZ-u Witolda Waszczykowskiego na arenie europejskiej. W ocenie polityków Platformy rząd się skompromitował i doprowadził do izolacji Polski w Unii Europejskiej. Czy pan się z tym zgadza?
No to są jakby dwie sprawy. Pierwsza sprawa to realność wyprowadzenia takiego wniosku. Każdy to choć troszeczkę orientuje się w geografii politycznej Sejmu, wie, że to jest niemożliwe. Druga sprawa to jest ocena tego, co wydarzyło się w Brukseli i około Brukseli. No, Platforma Obywatelska jako partia opozycyjna ma prawo oczywiście używać takiej retoryki, natomiast nie sądzę i to jest niemożliwe, żeby to zostało przez parlament przeprowadzone z tej przyczyny, że PiS ma większość parlamentarną i odwołanie rządu jest po prostu niemożliwe. To jest prawo Platformy, natomiast realia polityczne są takie, jakie są. W tym momencie rząd Beaty Szydło jest praktycznie nieusuwalny, dlatego że nie ma takiej możliwości. Chyba, że sama pan premier dokona jakiejś rekonstrukcji, no ale to już jest wola jakby premier i Prawa i Sprawiedliwości.
A jak pan ocenia, bo to może być kolejna okazja do tego, żeby przykładać PiS-owi i przykładać rządowi podczas takiej debaty, bo często do tego też mównica sejmowa służy.
Tak, no mieliśmy niestety już negatywne doświadczenia w ostatnich kilku miesięcy, do czego tak naprawdę może służyć mównica. Niestety to doświadczenie tkwi w naszym narodzie od kilku miesięcy i wydaje się, że Platforma Obywatelska w tym momencie troszeczkę jakby cywilizuje swoje postępowanie, już nie wdzierając się siłę na mównicę, a chcą skorzystać. Natomiast to jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Dlaczego? Dlatego, że no, media, które popierają opozycję, są tak potężne w naszym państwie, że Platforma Obywatelska ma szereg trybun, gdzie może wypowiadać swoje poglądy. Może postawię tezę taką dziwną, może dla niektórych w naszym państwie, ale Polska jest bardzo rozwiniętą demokracją. W naszym państwie każdy może mówić praktycznie to, co mu do głowy przychodzi. Także nie sądzę akurat, żeby Platforma potrzebowała taki forum do przedstawiania swojej racji, jakim jest Parlament Rzeczypospolitej. Tutaj chodzi po prostu o stworzenie wrażenia, że rzeczywiście PiS się tak kompromitowało, że musi być debata, jak wnioski wyciągnięte. Natomiast jakby z takiego politycznego punktu widzenia to, co robił PiS w Brukseli, to, co robił rząd Beaty Szydło i samym pani premier, było jak najbardziej zupełnie racjonalne. Także niestety od kilkunastu lat już obserwujemy taką walkę polską w ramach właśnie walki między PiS-em a Platformą i tutaj się niestety nic nie zmienia.
A myśli pan, że wezwanie Donalda Tuska do prokuratury okręgowej to też może być jakiś, nie wiem, rewanż, bo sprawa dotyczy wyprowadzania wojsk, naszego kontyngentu wojskowego z Afganistanu i tutaj współpraca między służbami, służbą kontrwywiadu wojskowego, a Rosją, FSB. My byliśmy w Rosji, FSB było u nas i pytanie, czy to no, na podobnym poziomie, tak, jedni drugich trzymali za rękę i obserwowali, co robią. I czy tutaj też można pociągać Donalda Tuska? Wiemy, że już został jakby przedstawiony nowy termin na pierwszą połowę kwietnia, został przesunięty z najbliższej środy. Jak pan to ocenia? Bo to też próbuje się tak, no, że oko za oko, ząb za ząb. Jak nie tak, to tak uderzamy drugiego.
Nie sądzę. Dlaczego? Dlatego, że ten temat spotkania w Warszawie i w Moskwie między służbami po takiej odwilży między Polską a Rosją, jaka miała miejsce po tragedii smoleńskiej, to jest temat, który pojawia się co jakiś czas i są zapowiedziane te kroki prawne wobec osób, które są bądź świadkami, bądź podejrzanymi w sprawie. I tutaj jakby to, że pan premier Donald Tusk, który był wtedy premierem i jak wiadomo, ewentualnie potrzebna była jego zgoda na żeby doszło do kontaktów między SAW a FSB, to jest jakby najbardziej naturalne. W tym momencie ten stan napięcia między obozem rządzącym a opozycją jest tak ogromny, że cokolwiek by rząd nie zrobił, to będzie odczytywane jako próba zamachu, jako zemsta polityczna. Więc ja myślę, że no, trzeba to po prostu zrozumieć, przyjąć, że jest taka obecnie ryka opozycji. niekoniecznie z nią się trzeba godzić, ale po prostu przyjąć do wiadomości, że cokolwiek by nie zrobił rząd, nie zrobiła, nie zrobił PiS, to będzie odczytywane jako w jakimś kontekście, w tym momencie w kontekście wydarzeń brukselskich, ale myślę, że nie tylko w tym kontekście.
A jak pan patrzy na możliwości naprawienia w ogóle naszego życia społecznego, kiedy tygodnie sieci pisze skandal, goni skandal, myśli o aferach związanych z polskim sądownictwem, czy to w ogóle możliwe, tak? Przykłady zachowania sędziów, tak jakby nic nad nimi nie stało i nikt nie mógł ich skontrolować, czy doprowadzić do właściwego poziomu.
To mamy jakby dwie strony. Z jednej strony to jest to dziedzictwo jeszcze komunistyczne. Wydawałoby się radosnym, że 20 kilka lat po zakończeniu żywota przez Polską Rzeczpospolitą Ludową my się jeszcze zastanawiamy, ale to jest prawda. Niestety nie zostało to rozliczone. W tym momencie środowisko sędziowskie jest tutaj typowym przykładem takiego środowiska, które nie przeszło tego oczyszczenia związanego z dawnym systemem. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, proszę zwrócić uwagę, jak obok tych struktur państwowych rośnie mega struktura, mam tutaj na myśli struktury unijne, które są przez nikogo niekontrolowane, które rządzą własnymi prawami, które nie ulegają żadnym regułom demokratycznym. I niektóre środowiska, także w naszym kraju, po prostu przyjęły ten sposób funkcjonowania, że one są jakby taką nową arystokracją, która tworzy pewne wartości, jest elitą. Tak naprawdę jest elitą. Tak naprawdę to, co właśnie tygodnik w sieci opublikował, jest po prostu straszne. Pokazuje, że musi być jakaś kontrola, musi być kontrola społeczna, musi być kontrola państwowa i wiara w to, że jakieś środowisko się samo oczyści z złych nawyków, ze złych ludzi, jest niestety wiarą naiwną. Także tutaj się zderza ta przeszłość z tą teraźniejszością, ale w tym najgorszym, takim antyhumanitarnym wykonaniu.
A myśli pan, że jesteśmy w stanie jakoś nad tym zapanować, albo no nawet mam czas wielkiego postu, każdy zmyśli, jak wygląda ten czas nawrócenia, zmiany, nie wiem, myślenia, sposobu funkcjonowania, czy nawet wynagrodzenia za to, co źle zrobiłem drugiemu, to myślę nas najwięcej kosztuje, a najmniej się do tego przykładamy. I teraz, jeżeli taki system przez te 20 lat, bo wiele też razy odwołuje się, czy odwołują się publicyści, czy politycy do okrągłego stołu roku 89, do czasu rozpoczęcia demokratycznych dziejów naszego państwa, no i widzimy, że niektóre sytuacje tak skostniały, tutaj sądownictwo, że no, pytanie, czy ma przyjść nowe pokolenie i czy dzisiejsi rządzący, tu minister Ziobro i niektórzy chcą sytuację zmienić, będą mogli cokolwiek posunąć sprawę do przodu?
Wydaje się, że dla przykładu jest zakorzeniony w kulturze europejskiej, ona jest zdecydowanie tożsama z kulturą chrześcijańską, no jest to, co ojciec mówił, jest to stanięcie w prawdzie, jest uznanie swojego błędu, jest dla zmiany i zadośćuczynienia, ale też pamiętajmy, że niestety są całe płaci społeczne, które w żaden sposób nie są ukorzenione w Ewangelii, są ukorzenione w tradycji chrześcijańskiej i one wręcz przeciwnie, albo zwalczają, albo ją wyśmiewają, albo są zupełnie obok. To są jakby dwie proste, równoległe, bez żadnych stycznych. I tutaj wydaje się, że niestety wbrew takiej naiwnej wierze, właśnie to samo oczyszczenie, no muszą być podjęte działania, które zakończą pewne sprawy w sposób niekiedy bardzo zdecydowany. Dlatego uważam, że tego typu reformy, które podejmuje pan minister Ziobro, ale to dotyczy nie tylko środowisk związanych ze środowiskiem właśnie sędziowskim, ale to dotyczy wielu innych takich opiniotwórczych środowisk, chociażby szkolnictwa wyższego, bardzo mi bliskiego, więc tam muszą być zdecydowane działania. Po pierwsze piętnowanie pewnych przejawów, a po drugie niestety ich karanie, zapobieganie i piętnowanie społeczne. Tutaj dobro niestety ściera się ze złem i tutaj nie ma półśrodków. To musi pójść w tym kierunku, więc wydaje mi się, że jeżeli chcemy naprawdę zachować tutaj taką zdrową tkankę społeczną, to muszą być tutaj podjęte bardzo radykalne środki.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Andrzej Gil, historyk, politolog z Katedry Studiów Wschodnich, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.